Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu i witam naszych gości. W studio obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po kolei według wielkości klubów przy telefonie Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
Jest z nami także Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Wkrótce połączymy się także z panem Janem Andrykiewiczem, który reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz panem Tomaszem Bratkowskim z Konfederacji. Natomiast wojewodę lubuskiego reprezentuje jego doradca Grzegorz Maćkowiak. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
I rozpoczynamy dzisiejszy program, który właśnie w takiej formie ze względów niestety tych bezpieczeństwa w dalszym ciągu dywersyfikujemy tutaj głosy w ten sposób, że część telefonicznie, część w studio. Proszę wybaczyć za niedogodności. Natomiast no, życie toczy się i trzeba je skomentować, także to życie polityczne, ono jest niezwykle interesujące. Przede wszystkim w tej chwili komentuje się to, co dzieje się po stronie Zjednoczonej Prawicy. Dziś o godzinie 12, za niespełna 45 minut, ma dojść do podpisania nowej umowy koalicyjnej, porozumienia Prawa i Sprawiedliwości ze środowiskami Solidarnej Polski, porozumienia właśnie. Jak panowie oceniacie ten no, ostatni kilkutygodniowy stan napięcia i to, o czym mówi się w tej chwili w kontekście no, tego, jak miałaby ta nowa umowa wyglądać, no oraz fakt, o czym mówi się, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu Mateusza Morawieckiego. Panie pośle, zwracam się do Jerzego Materny, jak pan to odczytuje w tej chwili, te wszystkie kroki.
Panie redaktorze, no, przede wszystkim ostatnie 5 lat to jest ciężka, wytężona praca z całego naszego ugrupowania Zjednoczonej Prawicy. Wiele sukcesów. Mówię, to wszystko było przy wielkiej, wytężonej pracy. I w którymś momencie, wiadomo, po wyborach jest trochę rozluźnienie, no i trochę, no powiedzmy, pewne żądania więcej z każdej ze stron. No i w którymś momencie musi być takie zdecydowane uderzenie, powiem tak już po swojsku, ojciec musi uderzyć w stół, żeby to wszystko po prostu zresetować i wróciło. I
tym ojcem jest Jarosław Kaczyński, dokładnie, który to no, zrobił?
Od wielu lat, mówię, jest to mój drugi ojciec. Czasami mogę się w pewnych rzeczach nie zgadzać, ale szanować trzeba i to, co zrobił, mówię, dla naszej Polski w ostatnich 30-leciu. No i to właśnie między innymi to była ta ustawa, która zabolała wszystkich, między innymi też mnie zabolała. I dzięki temu wszystkiemu mamy już, można powiedzieć, wychodzimy z tego kryzysu. Mamy tego, co słyszymy, za chwilę będzie ogłoszone porozumienie, nowe porozumienie, gdzie z tego, co wiemy, to Solidarna i Gowin będzie miał po jednym ministerstwie, no i pozostałe Prawo i Sprawiedliwość. I to jest najważniejsze dla Polski, żeby po krótkim takim, no mówię, trochę rozluźnieniu przejść do merytorycznej pracy. I to się chyba udało wszystkim, no i przede wszystkim prezesowi Kaczyńskiemu. Za chwilę mamy kongres i możemy go ocenić, a uważam, że no jednak mimo wszystko zrobił bardzo wiele dla
Polski. O kongresie być może za chwilę powiemy. Teraz oddam głos Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu z Platformy Obywatelskiej, więc konkurencja polityczna, jak ocenia i przygląda się tym działaniom po stronie Zjednoczonej Prawicy.
No prędził mu szkoły poseł Materna, żeby wytłumaczyć tą chyba najtrudniejszą od wielu lat sytuację po stronie Zjednoczonej, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która chyba zjednoczona dzisiaj do końca nie jest i tak naprawdę jedyne, co ją trzyma, to jest władza. To w ostatnim okresie mieliśmy jakby dobitne przykłady. Ja mogę tak powiedzieć, odgrywa się wielki, wielki teatr, który ma pokazać siłę prezesa Kaczyńskiego, który już tej siły po prostu nie ma. Medialnie trwało grillowanie pana ministra Ziobry, a tak naprawdę okazuje się, że to przystawki zaczynają wcinać główne danie, czyli PiS. I najpierw to zrobił w maju pan premier Gowin, który znowu będzie premierem, który nie dopuścił do kopertowych wyborów, nielegalnych zupełnie, zresztą w trakcie których wydatkowano także nielegalnie 70 milionów złotych, za co nikt nie odpowiada. I właśnie o to poszedł spór, dlatego że minister Ziobro chciał, żeby za błędy tego typu, za łamanie prawa urzędnicy odpowiadali. I postawił się prezesowi Kaczyńskiemu w tej sprawie. Zobaczymy, jak teraz postąpi, czy będzie miał na tyle złamany kręgosłup, że okaże się, że zagłosuje za tą ustawą. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast dla mnie bardzo istotne i dla całej Polski jest to, że będzie teraz trwała przez najbliższe co najmniej 3 lata permanentna walka o władzę za kulisami Prawa i Sprawiedliwości, o przejęcie schedy po premierze Kaczyńskim, po prezesie Kaczyńskim, który słabnie.
Ale jeżeli ma wejść do prezes rządu, ma się bardzo dobrze. Właśnie chcę zapytać o to, jak pan to rozumie.
Mhm. Jeżeli ma wejść do rządu, no słabnie dlatego, że po prostu, że uległ najpierw jednej przystawce, a teraz uległ tak naprawdę drugiej przystawce. Jeżeli ma wejść do rządu jako wicepremier, szef partii, no to świadczy o jego pozycji i o kłopotach, które są w rządzie, z którymi delfin pana prezesa, czyli premier, słaby premier Morawiecki sobie sam nie radzi i nie ma kontroli nad Ziobrą, nad Gowinem, i taką kontrolę wewnątrz rządu miałby sprawować prezes Kaczyński, a sukces Ziobry polega na tym, że zmusza w ten sposób wzięcia przez Kaczyńskiego odpowiedzialności za swoje czyny, bo dzisiaj za te 70 milionów pan prezes Kaczyński, który tak naprawdę stał za tą decyzją o kopertowych wyborach, nie odpowiada. A o co poszło? O ustawę liberalną dotyczącą zwierząt, która tak naprawdę stoi wbrew kompletnie ideologii Prawa i Sprawiedliwości, do czego chciał zmusić prezes Kaczyński, łamiąc swoje pozycje. Co się okazuje, że już nie potrafi łamać, tak jak nie potrafi złamać naszego posła Jurka Materna.
I teraz pan poseł uśmiechnął się pod nosem, natomiast oddam teraz głos Tomaszowi Nesterowiczowi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i tutaj też jak lewica ocenia to, co czyni prawica, a tak.
My tak naprawdę mamy formę teatru, gdzie jest dopisywany jakiś nośnik ideologiczny do tego całego sporu, który teraz obserwujemy. Ale w praktyce, jeżeli się przeanalizuje dokładnie wypowiedzi, to jak te negocjacje czy rozmowy przebiegają, to tak naprawdę w dużej mierze jest to, no, przepraszam za określenie, bijatyka o władzę i pewnego rodzaju bijatyka o podział korzyści płynących z pełnienia władzy. Tak? Ta bijatyka dotyczy dostępu do ministerstw, do spółek państwa, do tego wszystkiego, co pozwala na obsadzanie w cudzysłowie swoich ludzi. Ja z przykrością obserwuję to, co się od wielu lat dzieje w Polsce, bo ja nie mam tak optymistycznej oceny jak pan poseł Materna. Z mojej perspektywy Polska powoli idzie w tym kierunku, z którego nasi sąsiedzi Białorusini próbują uciec. My powoli mamy demontaż państwa demokratycznego, mamy sytuację, w której na naszych oczach powoli buduje się demokracja fasadowa, coś, co można nazwać taką pełzającą dyktaturą. My teraz dyskutujemy na temat tego, że pan prezes Kaczyński będzie wstępował do rządu. Tylko pytanie, do czego od strony technicznej jest mu to potrzebne, skoro i tak naprawdę osobą, która rządzi faktycznie w Polsce, jest właśnie prezes Kaczyński. Polacy się już przyzwyczaili do tego, że decyzje nie zapadają w Belwederze, one nie zapadają na wiejskie, one zapadają na, no w zasadzie nie wiadomo gdzie, no zapadają tam, gdzie się w danym momencie znajduje pan prezes Kaczyński. I to, czy on będzie w rządzie, czy nie, z technicznego punktu widzenia w zasadzie nic nie zmieni, dlatego że i tak żadne decyzje poważniejsze nie zapadają bez jego akceptacji, no i wszyscy mają tego świadomość. Jakie teraz się niebezpieczeństwo niestety rysuje? Na naszych oczach widać, jak instrumentalnie jest traktowane państwo, jak instrumentalnie jest traktowane wymiar sprawiedliwości, służby, policja, które są de facto wykorzystywane do sprawowania władzy. My dyskutujemy o zwierzętach. To jest oczywiście ważny temat, ale z punktu widzenia funkcjonowania państwa jest o wiele więcej ważnych tematów. Tak? To są afery, które nie są wyjaśniane. No to jest choćby sytuacja, w której sąd stwierdził złamanie prawa przez premiera. I nic się z tym tematem nie dzieje. Można przyjąć rzeczywiście argument, że wszyscy czekają na odwołanie, na osądzenie kolejnej instancji, ale mamy sytuację, która powinna nas wszystkich alarmować. No niestety nas nie alarmuje. Mhm. Czy obecność pana prezesa będzie coś zmieniała w sytuacji, którą mamy obecnie? Moim zdaniem nie. Dlatego, że ona tylko jeszcze bardziej pokaże, w jak dużym stopniu ubezwłasnowolnieni są inni politycy na prawicy. Bo jeżeli mówimy o funkcjonowaniu demokratycznym, to mówimy o sytuacji takiej, gdzie różne poglądy się ścierają. Tutaj poglądy się nie ścierają. Tutaj każdy, i to zresztą bardzo wyraźnie było widać, kto ma inne zdanie niż pan prezes, po prostu przestaje funkcjonować w polityce po prawej stronie sceny politycznej. Tak to wygląda.
Dziękuję za wypowiedź. Połączymy się teraz z drugą parą gości, a do panów Sebastiana Ciemnoczołowskiego i Tomasza Nestorowicza wrócimy za około kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Oddaję głos teraz Grzegorzowi Maćkowiakowi, doradcy wojewody lubuskiego, więc przedstawiciela rządu w terenie. Jest zapowiedź, że rekonstrukcja rządu będzie się sprowadzać również do tego, że zostanie ograniczona liczba resortów, bądź zostaną w jakiś sposób połączone. Czy to będzie sprzyjać, czy nie sprawnemu zarządzaniu? Jak ten aspekt nowej umowy, także koalicyjnej, pan ocenia?
Myślę, że przede wszystkim najważniejsze, że rzeczywiście ta umowa chyba dzisiaj zostanie rzeczywiście podpisana i no i te rozmowy dobiegły chyba końca. Oczywiście jeszcze zostaje tam kwestia, rozumiem, tego, czy pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście wejdzie do rządu i zostanie wicepremierem. Natomiast rzeczywiście był to trudny okres, on też powodował pewne napięcia, ale no tak jest, to są partie koalicyjne. Jesteśmy partiami koalicyjnymi, są to trzy podmioty, dwa mniejsze, jeden bardzo duży, ale jednak no, każdy ma tam swoją jakąś minimalną autonomię i to powoduje potem, że pewne rzeczy trzeba uzgadniać. I rzeczywiście udało się, rozmowy były trudne, ale tak jak powiedziałem, są już w finale. Jeżeli chodzi o ograniczenie ministerstw, no jest to krok w bardzo dobrym kierunku, dlatego że tych resortów było bardzo dużo. Często kompetencje się pokrywały, nakładały na siebie, te konsultacje były bardzo długie, przeciągano niektóre rzeczy niepotrzebnie czasem i to wydłużało proces legislacyjny często niepotrzebnie, bo czasem trzeba rzeczywiście działać bardzo szybko i sprawnie. Tych resortów, no tutaj oczywiście pewnie dowiemy się niedługo dokładnie, ile będzie, mówi się o 14 resortach. Myślę, że to jest liczba znacząco mniejsza niż to, co mamy dzisiaj obecnie. To oczywiście powoduje też ograniczenie kosztów administracji i myślę, że też to jest taki ważny sygnał, że w dobie pandemii, w dobie też niewielkiego spowolnienia gospodarczego, które w Polsce mamy, no jest to taki wyraźny ruch, że my też jako rząd, jako tutaj administracja oszczędzamy. Natomiast tak jak powiedziałem, no mam nadzieję, że po prostu to zostanie też jakby ten etap już zakończony, pójdziemy dalej, no bo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia jest, no mamy też wyzwania.
Ale słyszał pan również zarzuty politycznej konkurencji o tym, że w gruncie rzeczy chodzi o stołki, o walkę właśnie o strefy, sfery wpływów i że de facto pojawienie się w rządzie Jarosława Kaczyńskiego no, osłabi go i już widać, że jest to przejaw pewnej słabości, że musi wejść do rządu.
Nie, no myślę, że to są jakby komentarze, które mają na celu oczywiście zdyskredytować całą tą sytuację. Platforma nie pamięta, jak 8 lat rządziła i miała swoje kryzysy i tych kryzysów było bardzo dużo i tak naprawdę tam dopiero było widać, o co chodzi. Tak naprawdę właśnie tam chodziło rzeczywiście o stołki i o różnego rodzaju apanarze. Tu chodzi o program dla Polski, bo mamy tak naprawdę jeszcze przed sobą 3 lata kadencji, w której kolejny raz Polacy nam zaufali. Mamy bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, bo się nie udało niektórych rzeczy zrobić rzeczywiście. I teraz będziemy to robić. Natomiast Platforma, no myślę, że w sejmiku bardzo dobrze województwa lubuskiego widać, jak wygląda walka o stołki, jak to zostało powiedziane.
Mamy połączenie z naszymi uczestnikami właśnie telefonicznymi. Teraz Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. I pytanie, jak ludowcy oceniają no, sytuację po stronie no, większości parlamentarnej, i także po stronie większości rządzącej państwem polskim. Bardzo proszę.
Myślę, że jest to burza w szklance wody, bo naprawdę nie ma o co się sprzeczać. Wydawało się, że wszystkie trzy ugrupowania mają bardzo zbliżone programy i nagle konflikt, który moim zdaniem jest konfliktem personalnym. Jest to konflikt między premierem a szefem jednej z partii. Efekt tego jest to, że wszyscy obserwujemy walkę nie wiadomo o co, bo gdyby to był nowy program gospodarczy, ja bym go rozumiał, bo Polska potrzebuje nowoczesnego, nowego programu dla naszej gospodarki. To udowodniła pandemia, że nagle pewnych artykułów nie możemy kupić na rynku, więc my musimy produkować własne samochody, własne samoloty, własne lekarstwa i parę innych rzeczy. Jesteśmy bardzo dużym krajem i gdyby to szło w tym kierunku nowego spojrzenia na przyszłość Polski, wybierzmy rozwiązania przyszłościowe i o tym myślimy w Polskim Stronnictwie
Ludowym. Panie Janie, wejdę w słowo, bo muszę zapytać jednak... Dobrze, ale muszę zapytać także o napięcia w Polskim Stronnictwie Ludowym. Przecież przypomina pan sobie takie sytuacje, w których różnego rodzaju frakcje, no też i liderzy tych frakcji, nawet tutaj na ziemi lubuskiej mają różnice zdań, także ze sobą dyskutują i no, wręcz mówię wprost, walczą i zwalczają się w ramach jednego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No ja tego nie obserwuję, nie postrzegałbym tam tego. Była jedna secesja, to jest choroba naszych eurodeputowanych. Jeśli wyjadą do Brukseli, no to mając tak duże pieniądze, to tracą orientację o sytuacji w Polsce i to była jedna taka choroba szefostwa zresztą, ale od wielu lat jest dosyć stabilna sytuacja w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo u nas to ludzie, którzy się znają 30 lat, 50 lat, my się z Janem Świrę poznamy 50 lat, więc trudno tutaj postrzegać coś jako konflikt, a już nie daj Boże jako walkę. Owszem, na tym polega polityka, że jest konkurencja pewna, ale to jest z pełną kulturą polityczną, jakiejś walki tam nie obserwuję. Natomiast to jest naturalne, że po pewnym czasie ambicje określonych ludzi skłaniają ich do tego, żeby zabiegać o szefostwo w jakiejś grupie i to niczego nie odkrywamy. Od tysiącleci tak było i tak jest teraz w Zjednoczonej Prawicy, ponieważ lider się lekko starzeje, trochę choruje, więc delfini walczą o schedę po nim i to jest bardzo niekorzystne dla Polski, szczególnie w tym roku, bo tutaj musimy wszyscy, nawet opozycja, skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów gospodarczych, bo one są bardzo, bardzo istotne, a także problemów sąsiedzkich, to co się dzieje na Białorusi. Dobrze, że jednoczy wszystkich nas, albowiem to jest wyzwanie dla Polski, bo albo Białoruś będzie rosyjska albo będzie europejska. Jakby była europejska, to jest wielka szansa dla Polski. Powinniśmy dołożyć wszyscy wysiłku, ażeby tak się stało.
To interesujący temat. Dziękuję, że zwraca pan na to uwagę. Teraz przejdźmy do Tomasza Bratkowskiego z Konfederacji. Przypominam sobie na etapie tworzenia Konfederacji, także wyłaniania tutaj kandydata na wyborach prezydenckich. Też mówiło się o napięciu i tarciach między Ruchem Narodowym a ze stronnictwem no tutaj związanym z korwinowcami po prostu. Jak pan to skomentuje? No i tą sytuację na Zjednoczonej Prawicy, panie Tomaszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Panie redaktorze, no proszę nie porównywać obu sytuacji, bo one są diametralnie różne. Wyłonienie kandydata na prezydenta w Konfederacji odbywało się poprzez prawybory, decydowali głównie wyborcy. Oczywiście każdy kandydat miał swój program, ale wszystkie zjazdy we wszystkich miastach wojewódzkich odbyły się
w spokoju. No to mówimy o mechanizmach demokratycznych, one są w każdej partii. Natomiast tak, mowa o takich rozmowach i przecież tej też twardej polityce wewnętrznej, którym w każdym ugrupowaniu politycznym jest obecna.
Panie redaktorze, sytuacja teraz, która jest w PiS-ie, czy w partii rządzącej, przypomina rozgrywki wewnętrzne, wręcz filmu o jakiejś mafii sycylijskiej. No, wszystko się zaczyna od tego, że kilku cwaniaków, czy no, nawet nie wiem jak to określić, dokonuje marnotrawstwa pieniędzy publicznych, dokonuje różnych ruchów z drukiem kart wyborczych, z zakupem respiratorów widmo. Nagle się ktoś zorientował, że te osoby, które za to są odpowiedzialne, mogą stanąć czy to przed Trybunałem Stanu, czy przed zwykłym sądem i odpowiadać, więc próbuje się przepchać ustawy bezkarność plus, która praktycznie umożliwia wywinięcie się z każdego przekrętu i zwalając całą sytuację na epidemię. Wtedy wkracza minister sprawiedliwości, który jak, przez to, że dzierży dwa stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ma dużą władzę i może trzymać w haku tych wszystkich właśnie ludzi odpowiedzialnych za te nadużycia, więc wkracza i odrzuca tą ustawę swoimi posłami, czy głosuje przeciw. No i na końcu pojawia się główny naczelnik, który wchodzi do rządu, żeby teraz kontrolować Ziobrę, żeby nie zrobił krzywdy jego ludziom, którzy narazili Skarb Państwa na olbrzymie straty, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. No to przypomina jakiś film o mafii sycylijskiej, dlatego proszę tutaj nie porównywać tego do walki gdzieś w Konfederacji wewnątrzpartyjnej przy wyborach prezydenckich, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy i na to naprawdę się bardzo przykro patrzy, bo w sytuacji, kiedy wali się gospodarka, jest dług publiczny ponad 100 miliardów, są duże trudności, a tutaj jest taka rozgrywka, która można powiedzieć, nie wiem, może PiS próbuje ukryć te wszystkie podnoszenia podatków, które próbuje przepchać, jak akcyzę na używane samochody, jak podatek cukrowy, jak opodatkowanie dodatkowe spółek komandytowych. Przecież jest kryzys, a rząd robi wszystko, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z portfeli podatników.
No, z tymi zarzutami zmierzy się teraz poseł Jerzy Materna. Panów proszę, by nie rozłączali się, pozostali na linii, bo zaraz będziemy rozmawiać o sytuacji opozycji. Później też połączymy się z przedstawicielem Platformy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja chciałbym to zdecydowanie zaprotestować, bo wie pan, jeżeli ktoś już Konfederacja porównuje nas do mafii, no wie pan, no sycylijski, to są już jakieś pewne granice, których po prostu, no niegodnie po prostu przekraczać. Mówienie o ewentualnych stratach, które były właściwie, konstytucja nakazała, pani marszałek ogłosiła wybory, konstytucja mówi o tym, że trzeba do 25 chyba maja je zorganizować, więc rząd robił wszystko, żeby wywiązać się z tego obowiązku konstytucyjnego i mówimy o stratach 70 milionów złotych, czy 60 nawet. I jeżeli mówimy o respiratorach, to działaliśmy, właściwie cała Europa, cały świat działał w naprawdę ekstremalnych warunkach. Tu nikt nie pytał, tylko wszyscy chcieli jak
najszybciej.
To jest po prostu, wie pan, mówimy o budżecie, który ma 400 miliardów, a mówimy o rzeczach, które po prostu są, stanowią nawet 0,5%, nawet czy mniej. Więc to jest po prostu granica jakiejś, no raz, jest gdzieś, gdzie trzeba uderzyć w stół, naprawdę powiedzieć, nie można takich rzeczy uczynić. Mówić o Polsce, która się rozwija, gdzie przychodzi przez naprawdę wspaniale przez ten kryzys, gdzie dzisiaj naprawdę przedsiębiorcy pracują, nie ma bezrobocia, bo jeżeli mówimy o 6%, to jest właściwie naturalne bezrobocie, gdzie schodzenie niżej, to są potężne koszty związane z tym, bo ja naprawdę teraz przebywałem w wielu firmach i opowiadali mi o tym, że naprawdę nie ma dzisiaj pracowników, brakuje nam do pracy. I dzięki temu, że wpompowaliśmy w gospodarkę dla przedsiębiorstw, dla obywateli ponad, można powiedzieć, 200 miliardów złotych. I dzisiaj, ja pamiętam w marcu, jak cała opozycja krzyczała w Sejmie, dawajcie jak najwięcej, bo trzeba, bo przecież pracownicy zwolnienia i w ogóle. Dzisiaj słyszę na Komisji Finansów, bo wczoraj mieliśmy obradowanie budżetu, który jest nowelizacja, no jak to jest, zadłużyliście całe nasze państwo na tyle i tyle miliardów złotych. No to jest cynizm, przecież te wszystkie środki poszły do obywateli, to wśród przedsiębiorców są te pieniądze i tak naprawdę w przyszłym roku część zostanie zwrócona. Bo to jest pożyczka darmowa. Mówimy o Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie pompowano na ponad 100 ileś miliardów złotych dla przedsiębiorstw i wiadomo, że będzie umorzenie do 70% ileś, że dzięki temu, że zastrzykowi firmy mogą przetrwać i będzie zwracane, część oczywiście zwracane, bo to wszystko jest po prostu do zwrotu, częściowo, więc za darmo, można powiedzieć, przedsiębiorstwa dotrzymały.
Dobrze, to w co gra opozycja w takim razie?
Po prostu cynizm, bo można naprawdę powiedzieć, że kraj się rozwija. Widzimy w Europie, na tle Europy jesteśmy po prostu wiodącym dzisiaj. I naprawdę nie ma postoju. Proszę na ulicach zobaczyć jeszcze w marcu, kwietniu. Puste ulice, dzisiaj ruch niesamowity na drogach. To pokazuje, że gospodarka kwitnie.
Wrócę do Tomasza Bratkowskiego z Konfederacji i też tutaj bardzo proszę o opinię, no bo to jednak jeśli jest tak, jak mówi pan poseł Jerzy Materna, że z jednej strony w czasie jakby rozpoczęcia pandemii mówi się wiele o tym, że trzeba pomagać. Teraz mówi się i stawia się zarzut, że państwo się w jakimś obszarze i w części zadłużyło, no to ktoś zada sobie pytanie, to o co chodzi tej opozycji?
No właśnie tutaj poseł Materna sprawia wrażenie, jakby był oderwany troszeczkę od rzeczywistości, bo PiS zrobił jeden ważny błąd. Kiedy były lata koniunktury, lata tłuste, to zamiast iść wzorem Niemiec i odkładać nadwyżki, żeby w wypadku wystąpienia jakiegoś kryzysu mieć pieniądze na wypłatę dla przedsiębiorstw. Przecież w Niemczech w ciągu tygodnia wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek, dostały pieniądze od razu na konto, bo Niemcy mieli rezerwy. A PiS, kiedy lata były gospodarcze i koniunktury, zamiast te pieniądze odkładać i kumulować, to wolał wydawać to na socjale i kupować wyborców.
Ale te pieniądze trafiły do Polaków, do polskich rodzin, do dzieci. No to jak można czynić z tego zarzut?
Ja też mogę wziąć kredyt i panu dać pieniądze na wydanie, ale ktoś ten kredyt będzie musiał w końcu oddać, tak? Tych pieniędzy nie ma, które PiS teraz rozdaje. I to jest najgorsze. Gdyby te pieniądze były odłożone wcześniej...
Wie pan co? Są te pieniądze w infrastrukturze. Co roku wydajemy 10 milionów na poprawienie infrastruktury drogowej, kolejowej i innej. Właśnie to przyczynia się do tego, że przedsiębiorstwa rozwijają się i ściągamy nowych. Wie pan, no naprawdę, pan porównuje do Niemiec nas, gdzie my 70 lat, my dopiero mamy 20 lat rozwoju,
panie pośle, pozwólmy a 70 lat Niemcy, wypowiedź.
Panie, gdzie pan, niech pan zejdzie na ziemię.
Bardzo proszę, Tomasz Bratkowski, jeszcze krótko i przechodzimy do Jana Andrykiewicza.
Panie pośle, jeżeli dla pana to jest mało, 70 milionów, to proszę to oddać z własnej...
Wie pan, naprawdę, cynizm pan uprawia i nic.
Do Gazety Wyborczej, która zrobiła ranking popularności posłów. Nie,
no dobrze. 1%, rozmawiajmy poważnie, panie Tomaszu. Proszę, panie Tomaszu.
Pan porównuje wyborców? Nie. Tutaj?
Nie, panie pośle.
Pan prawicowy, konfederacja?
Panie pośle, przepraszam. Nie rozmawiajmy poważnie, nie rozmawiajmy o rankingach, które można manipulować. Przechodzimy do Jana Andrykiewicza, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak oceniłby pan w tej chwili sytuację opozycji? Konkretnie opozycji, która no, musi też w tej sytuacji, w perspektywie kolejnych 3 lat do wyborów, jakąś postawę przyjąć. Chyba najłatwiej panu mówić o Koalicji Polskiej, jeśli istnieje oczywiście w dalszym ciągu, no ale też z optyką być może na największą partię opozycyjną, Platformę Obywatelską. Za chwilę połączymy się z jej przedstawicielem, która wydaje się, że ma problem przywództwa. Bardzo proszę.
Myślę, że opozycja rozumie trudną sytuację Polski i to, że jednak dochód narodowy w ciągu kilku miesięcy zmalał o 8 punktów procentowych. Może to troszeczkę odrobimy, tak jak mówi pan poseł Materna. Polacy są pracowici, przedsiębiorczy i wiele tych działań gospodarczych, które zostały podjęte przez rząd, to działania sensowne. No oczywiście 100 miliardów to jest duży wzrost zadłużenia i mam nadzieję, że on nie będzie rósł. Nas trochę niepokoi wzrost zachorowań w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że on nie będzie rósł, bo to by zaczęło wpływać znowu na gospodarkę i nie tylko turystyka, nie tylko te miękkie obszary, kultura podobne, ale też produkcja zacznie maleć, jeśli tak będą rosły właśnie zachorowania.
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz utrzyma przywództwo w Polskim Stronnictwie Ludowym? Pytam w kontekście wyborów, które bodaj w grudniu w PSL-u są zaplanowane.
Jestem absolutnie przekonany, że utrzyma przywództwo w Polskim Stronnictwie Ludowym. Od czasów Witosa Mikołajczyka nie było przywódcy, który wybitną inteligencję łączy z taką znajomością polskich spraw, szczególnie wsi. Jego wystąpienie w sprawie ustawy o zwierzętach było tutaj takim wystąpieniem emocjonalnym i bardzo mądrym. Ja myślę, że dzięki temu będziemy odzyskiwali elektorat i jego praca wzmacnia i Koalicję Polską, i oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe i jak zawsze ruch ludowy jest bardzo odpowiedzialny, wyważony. Nie stać nas w tej chwili na jakąkolwiek walkę polityczną. Ona naprawdę jest niepotrzebna. Wszyscy Polacy muszą dodawać swoje koncepcje, swoje rozwiązania, propozycje i tylko jest prośba, ażeby rządzący korzystali z tych propozycji, szczególnie propozycji ustawowych, które w Sejmie są przez Koalicję Polską, ale nie tylko Koalicję Polską, także inne ugrupowania zgłaszane.
Ktoś powie, że sama Polską, ustawa związana z ochroną zwierząt jest.
Są trudne czasy, a w trudnych czasach i to się sprawdzało. W przypadku Polaków, Polacy dodają swe siły, jest mniej konfliktów, tak jak było w 20 roku. Ciągle obchodzimy te daty tak bardzo ważne. 100 lat temu żeśmy się obronili przed tamtą nawałnicą i nawałnica chorobowa koronawirusa też musi dodawać siły.
I zostać odparta.
Wspólnie musimy działać. Ja muszę się pożegnać, bo tu...
Bardzo dziękujemy.
Zasięg bardzo...
Dobrze, dziękujemy panie Janie. Pozdrawiam, Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pozdrawiamy akurat w tym momencie. Będziemy łączyć się z tą pierwszą parą naszych gości, a więc z Sebastianem Ciemnaczołowskim i Tomaszem Nesterowiczem. Panu Janowi Andrykiewiczowi i Tomaszowi Bratkowskiemu dziękujemy. Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. No, pojawił się wątek w dyskusji dotyczący ilości środków, które trafiły do polskich przedsiębiorców i tego, jak środkami publicznymi dysponować w kontekście trudnych wyzwań, przed którymi stoi cały świat właściwie. Jak to w województwie lubuskim wyglądało?
Znaczy, najpierw zacznę od tego, że pan z Konfederacji, mam wrażenie, jakby... Znaczy, to też jest typowe. No, to jest formacja, która nie brała odpowiedzialności za nic. I w sytuacjach kryzysowych, a ta była bardzo kryzysowa, trzeba było działać szybko i zdecydowanie. I tak zostało to zrobione. Z jednej strony słyszymy, że jest duże zadłużenie. A co powiedziałby w takim razie pan i pana koledzy, gdyby dziesiątki tysięcy firm padały dziennie, setki tysięcy osób traciły pracę, bezrobocie sięgnęłoby powiedzmy 20%. Pan by wtedy, rozumiem, mówił, że rząd nic nie zrobił i w ogóle nie potrafi działać w żaden sposób. To jest właśnie cynizm i hipokryzja. Tu się zgadzam z posłem Materną. Rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest krytykowane wszystko. A ja wiem, znaczy ja znam jedną partię, która krytykuje wszystko. To jest Platforma Obywatelska. I trzeba się zastanawiać, czy w tą stronę idziemy. Pan z PSL na przykład mówił to bardziej racjonalnie, ma swoje zdanie, natomiast jest to takie dosyć obiektywne, próba jakoś obiektywizacji tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o te pieniądze, one rzeczywiście zostały bardzo mocno zainwestowane w infrastrukturę i to w województwie lubuskim widać. Program dróg lokalnych, wsparcie samorządów, które jeszcze czeka na drugą fazę, bo jesteśmy w trakcie drugiej fazy wsparcia samorządów właśnie w związku z tym, że utraciły dochody. To wszystko jest dla mieszkańców i dla tych małych społeczności, bo no, państwo każde musi działać. Tutaj został poruszony temat Niemiec w kontekście zbierania pieniędzy. Oczywiście, że odkładali pieniądze, ale pan pewnie chyba doskonale wie, że w przyszłym roku mają zaplanowane 100 miliardów euro deficytu. Niemcy, o których pan tu mówi, tak? Więc to nie jest tak, że państwa europejskie tak samo bardzo trudno przechodzą tą sytuację. Pan oczywiście mówi o Niemczech, bo Niemcy zawsze tradycyjnie najlepiej sobie radzą, ale proszę powiedzieć o Francji, o Hiszpanii, o Włoszech, co tam się dzieje, tak? Więc my naprawdę wyglądamy, jeżeli nie bardzo dobrze, to wydaje mi się, że dobrze. I ten rząd, tak jak powiedziałem, zachował się odpowiedzialnie i szybko i zdecydowanie. A to jest kluczowe w takich sytuacjach. Nie ma czasu na gadanie, zagadywanie i przegadywanie tematów w nieskończoność, bo po prostu ludzie wtedy tracą pracę, a firmy upadają.
Połączmy się w takim razie z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, Sebastian Ciemnaczołowski, ponownie z nami. Pytanie do pana radnego o sytuację opozycji, także w kontekście bodaj nocnych wyborów przewodniczącego klubu parlamentarnego. Został nim pan Cezary Tomczyk. Natomiast z zaskoczeniem także część opozycji przyjęła wniosek Borysa Budki o to, żeby złożyć wniosek właśnie o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro, co zostało skrytykowane zarówno przez lewicę, jak i inne pozostałe formacje. W perspektywie także rządu, że to de facto doprowadziło do scementowania jeszcze bardziej środowiska Zjednoczonej Prawicy. Czy Platforma wie, co robi? Tak stawiam pytanie.
Środowisko Zjednoczonej Prawicy już nie jest cementowane od dłuższego czasu, ale ponieważ formuła naszego spotkania jest taka, że łączymy się parami, a pan poseł Materna jest cały czas dostępny na antenie, to ja mam tylko taką prośbę do pana redaktora, żeby jakieś przygotował tabletki na uspokojenie panu posłowi.
Bardzo przepraszam, bardzo proszę do tematu.
Zdenerwował po tym, jak jeden z przedmówców nazwał stosunki panujące w PiS-ie, porównując je do stosunków mafijnych. Więc proszę się tak nie denerwować, proszę wszystkim pozwolić się wypowiedzieć, ale ponieważ padły pewne bardzo ważne sformułowania dotyczące także sytuacji gospodarczej, a w sumie nie było to naszym przedmiotem dyskusji, mówiliśmy o sytuacji w PiS-ie, to proszę zauważyć kilka podstawowych rzeczy, z którymi się nie zgodzę, jeżeli chodzi o wypowiedzi przedmówców. Po pierwsze,
bardzo proszę krótko i przejdźmy do tematu opozycji.
Jeżeli chodzi o zadłużenie, które w tej chwili jest rekordowe w historii Polski, mamy najwyższe od upadku komuny, podobnie jak mamy najwyższy spadek PKB od upadku PRL-u, to tak naprawdę to zadłużenie nie jest efektem pandemii czy ostatniego półrocza od marca, tylko proszę zobaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość systematycznie zadłuża nasz kraj od 2015 roku. Wtedy, i tutaj zgadzam się absolutnie z tą oceną, kiedy koniunktura była bardzo wysoka, kiedy można było te nadwyżki oszczędzać lub inwestować. Co więcej, tutaj doradca wojewody, widzę, nie powinien być doradcą, dlatego że chyba nie ma podstawowej wiedzy. Na stronach gov.pl, na mapie inwestycji krajowych, co widzimy? Widzimy to, że w województwie lubuskim przekazano najmniej środków na inwestycje centralne. Jesteśmy na szarym końcu. Ściana zachodnia w ogóle jest pomijana przy tych inwestycjach, ale lubuskie w sposób szczególny, więc tutaj doradzam doradcy, żeby bardziej oglądał strony rządowe.
Jak ocenia pan sytuację opozycji w tej chwili? Tutaj będzie adwokatem, bo tam Grzegorz zgłasza się, natomiast jeśli mógłby pan skomentować sytuację opozycji w tej chwili i Platformy.
Jesteśmy po wyborach w klubie szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, bo nie Platformy Obywatelskiej. Chcę przypomnieć, że to szersza formuła, w której mieszczą się także ugrupowanie Partii Zielonych Inicjatywy Polskiej. Tym przewodniczącym został poseł, który od dłuższego czasu chyba jest znany państwu i opinii publicznej. Jest to Cezary Tomczyk, poseł czwartej kadencji, kiedyś rzecznik rządu, pani premier Kopacz, ostatnio szef sztabu kandydata na prezydenta Trzaskowskiego. Wydaje się, że ta kampania była udana i w sposób wzorcowy ją także przeprowadził. Jest to dalej człowiek młodego pokolenia, bo rocznik 84, więc cała kariera polityczna przed nim. Stało się też to, co zapowiadał przewodniczący Budka, że po wyborach prezydenckich dojdzie do takiego wyboru. I do takiego wyboru właśnie doszło.
A jak skomentuje pan słowa Rafała Trzaskowskiego, wspominanego przez pana? Koniec opozycji totalnej, musimy przestać zajmować się sami sobą.
No, ale tu nie ma żadnego odkrycia. Opozycja totalna nigdy sama się tak nie nazywała. Przypomnę, że to są słowa rządzącej koalicji, która
Grzegorz Schetyna powiedział dokładnie i to on użył tych słów.
No,
krótka pamięć jest czasami u tych
ludzi. Ja nie pamiętam sobie tej sytuacji. No
to proszę to sprawdzić, ale to akurat fakt.
Słowa panie redaktorze wypowiadał.
No, miała być ulica i zagranica, to było w tym kontekście powiedziane.
Zagranica ciągle jeszcze jest.
Spasować. Przepraszam, ja nie słyszę pana, bo nie widzę, czy pan otwiera usta, czy
bardzo
nie.
Bardzo proszę.
Jesteśmy na łączach telefonicznych. My od początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, bardzo merytorycznie pokazujemy te rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadzamy. Począwszy od łamania prawa, od zawłaszczania sądów, od rozdawania, od zadłużania kraju, od głosowania wbrew konsensusom, które są dogadywane w Unii Europejskiej. No, jeżeli to się nazywa totalna opozycja, to w takim razie można nazwać w taki sam sposób merytoryczny, jak to państwo nazywają, to, co powiedział przedstawiciel Konfederacji, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią partią mafijną. Nie chciałbym
oddajmy,
używać takich...
Dziękuję, że nie chcę pan używać takich słów. W takim razie Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pytanie, jak ocenia pan no, ten pomysł i wniosek Borysa Budki dotyczący jakby wotum nieufności, bo zdaje się, że przedstawiciele Lewicy w dość ostrych słowach skomentowali to, co robi Platforma Obywatelska.
Najważniejszą rzeczą teraz dla opozycji jest tak naprawdę współpraca, tak? Analizowanie dokładnie każdego kroku, analizowanie planów PiS-u i ocena, wspólna ocena, podkreślam, wspólna ocena tego, jakie należy działania podejmować. No, wniosek złożony przez pana przewodniczącego Budkę, no mówiąc ogólnie, jest cokolwiek niezrozumiały, dlatego że po pierwsze na wstępie wiadomo, jak się ten wniosek skończy, jaki będzie efekt. Po drugie, jest to bardzo wyraźna zachęta do jednoczenia po prawej stronie sceny politycznej w Polsce, dlatego że wiadomo, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, wspólne zagrożenie, a ewidentnie tego typu wniosek, jaki zaproponował pan Budka, no jest wnioskiem scalającym prawą stronę, tym bardziej, że on tylko doprowadzi do jednej rzeczy, do jeszcze mocniejszego opadnięcia na kolana pana Ziobry, jeszcze głębszych pokłonów, jeszcze głębszego hołdu i tak naprawdę nic więcej nie zrobi, jakby po prostu wepchnie pana Ziobrę głębiej w objęcia prezesa Kaczyńskiego, tak, jako tego ojca prawej strony sceny politycznej. Opozycja musi współpracować, dlatego że my stajemy przed coraz bardziej realną wizją tego, że nadciąga kryzys. Prawdopodobnie taki, który nawet nam trudno sobie wyobrazić, bo to, o czym mówili moi przedmówcy, o czym mówił Sebastian Ciemnoczułowski, jeśli chodzi o gospodarkę, to niestety prawda. Gospodarka Polska od dłuższego czasu, a dokładnie finanse publiczne, są na równi pochyłej. I paradoksalnie wybuch pandemii dał bardzo taki wygodny trochę pretekst czy wytłumaczenie Prawu i Sprawiedliwości, że to, co się dzieje w finansach publicznych, jest efektem pandemii. No nie jest tak do końca efektem pandemii. Jest efektem raczej nieprzemyślanych działań w sferze gospodarczych. Polska relatywnie dobrze zniosła kryzys, który nastąpił w wyniku zamknięcia gospodarki. I to nie dlatego, że my mamy taką silną gospodarkę, ale tylko dlatego, że nasza gospodarka nie była silnie rozbudowana, nie jest silnie rozbudowana i nie jest silnie powiązana kontaktami międzynarodowymi. Te państwa, które były wymieniane wcześniej, takie jak Francja, Niemcy, one stosunkowo ciężko zniosły kryzys, dlatego że funkcjonowały w oparciu o eksport. No nie ma co ukrywać, że nas zachodni sąsiad jako jeden z filarów gospodarki ma przemysł motoryzacyjny i był bardzo silnie uzależniony od Chin. I to, co się zadziało w Chinach, no miało niestety duży wpływ na to, co się potem działo w Niemczech. Mhm. Ale rządy Francji, rządy Niemiec potrafiły w okresie koniunktury zbudować sobie bardzo dobre poduszki powietrzne i dzięki temu trochę inaczej wystartowały niż my. I paradoksalnie ratunkiem dla nas i ratunkiem dla PiS-u może być Unia Europejska i fundusze europejskie, bo tylko one tak naprawdę sposób realny tak zmienią to, co mamy w Polsce. Tylko jest jeden problem. Unia Europejska, Parlament Europejski nam tych pieniędzy nie da, jeżeli my nie wypełnimy oczekiwań.
Panie Tomaszu, tu musimy postawić kropkę i musimy kończyć, ale jeszcze obiecałem ad vocem Grzegorzowi Maćkowiakowi, bo tutaj pojawił się pewien zarzut. Bardzo proszę, jednym zdaniem.
Blisko 160 milionów złotych trafiło do województwa lubuskiego w ramach pierwszej tarczy pomocy samorządom. To tylko o pomocy samorządom mówimy. Do pana Nesterowicza, no 230 miliardów euro rocznie eksportu z Polski. Tak właśnie jesteśmy niepowiązani z granicą i z międzynarodowym handlem.
A inwestycje centralne, o które pytał Sebastian.
No przede wszystkim, jak słyszę pana Nesterowicza, że inwestycje gospodarcze nie trafione. No przecież naprawdę od wielu dziesiątków lat w kryzysie robi się największe inwestycje po to właśnie, żeby podtrzymać gospodarkę. My to właśnie robimy. Infrastruktura, której będziemy następne chcieli w 7 latach przynajmniej przeznaczyć około 100 miliardów złotych. Centralny port komunikacyjny, który napędzi gospodarkę po to, żeby jeszcze lepiej można było po prostu ściągać inwestorów i budować.
Dziękuję panom za...
Cynizm, cynizm tych ludzi z opozycji.
Udział w dzisiejszym programie, a mówili do państwa poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Bratkowski, Konfederacja, obecny w studio także Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Kłania się Janusz Rzyczkowski, a program zrealizował Hubert Pietrański.